Otwarty mikrofon, dobry wieczór.
Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór panu doktorowi. A wspominam bardzo dobrze pani Walentynowicz w Chicago, kiedy przyjechała do Waszyngtonu, aby odebrać wspaniały medal zasłużony dla szerzenia wartości praw człowieka i demokracji. Nie wiem, ile to było, 2-3 lata temu prawdopodobnie. Była u pani w studio. A pamiętam również o wspaniałe wypowiedzi w Rannej Stormówi. Wspaniale wyrażała się o Polsce i była pełna zatroskania. Mówiła o wyprzedaży majątku narodowego. Stormówi. Wspaniale wyrażała się o Polsce i była pełna zatroskania. Mówiła o wyprzedaży majątku narodowego. A ja mam takie dwa pytania do pana doktora. Pierwsze, a pamiętam ze swojej młodości, kiedy byłem w szkole podstawowej i mówiło się o Solidarności po stanie wojennym. Zawsze był ten znak takiej literki S z kotwicą. To była Solidarność Walcząca. Czy to była partia, która, przepraszam, nie partia, czy to był związek, który jakby dwubiegunowo się rozszedł i to był związek bardziej taki ukryty, czy on działał w podziemiu? To jedno pytanie. I drugie, co pan doktor myśli o dzisiejszej sytuacji? Znaczy, czy społeczeństwo polskie jest uśpione? Pamiętamy, jak za czasów rządów PiS-u partia PO organizowała demonstracje w Warszawie pielęgniarek czy zwoziła autobusami z całej Polski ludzi i zorganizowała w Warszawie demonstracje pod hasłem "Tak dalej być nie musi", gdzie pani Gronkiewicz, Waldz i pan Tusk szli w pochodach. To były organizacje przeciw rządom PiS-u. Czy pan uważa, że obecna Solidarność pod kierownictwem pana Śniadka ma szansę obudzić społeczeństwo też w ten sam sposób? Pozdrawiam serdecznie i do widzenia.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo za miłe słowa. Natomiast jeśli chodzi o pytania, Solidarność Walcząca to jest organizacja, która powstała w 1982 roku z inicjatywy między innymi Kornela Morawieckiego. To jest organizacja, która powstała niejako w oporze, w proteście przeciwko tej Solidarności, którą uosabiały takie postaci jak Wałęsa, Bujak, Frasyniuk, Kuroń, czy Michnik, czy Geremek. Dlatego, że po prostu Solidarność Walcząca domagała się, czy cel, który stawiała sobie Solidarność Walcząca, był dość jasny, to znaczy odzyskanie niepodległości, przy czym to odzyskanie niepodległości, pokonanie komunizmu miało dokonać się nie tylko w Polsce, nie tylko nad Wisłą, ale również na całym obszarze Imperium Sowieckiego. Oczywiście z tym się wiązały również inne propozycje czy elementy programu Solidarności Walczącej, między innymi oczywiście wykluczenie wszelkiej możliwości prowadzenia dialogu politycznego z ekipą Jaruzelskiego, stąd protesty Solidarności Walczącej przeciwko Okrągłemu Stołowi, a wcześniej zmowie w Magdalenie. To bardzo prężna, duża organizacja, dużo młodzieży w niej działało. Sam z nią sympatyzowałem, chociaż byłem jeszcze nieletni w końcu lat 80. w Trójmieście, która skupiała wielu bohaterskich działaczy Solidarności jeszcze tej pierwszej z okresu lat 80-81. No i skoro mówimy o Ani Walentynowicz, to trzeba powiedzieć, że ona była takim dobrym duchem tej organizacji. Ja zresztą to w szczegółach opisuję w książce, kiedy Solidarność Walcząca w Trójmieście powstała na przełomie roku 83 i 84, to Anna Walentynowicz wspomagała działalność Solidarności Walczącej. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, no to jest oczywiście bardzo trudny temat. W jakiej kondycji są Polacy dzisiaj? No myślę, że są narodem bardzo z jednej strony doświadczonym, a z drugiej strony pogrążonym w niezwykłym kryzysie. Z jednej strony wynikającym z okresu PRL-u, tego strasznego systemu, który niszczył polskość w takim rozumieniu dotychczasowym, tradycyjnym, a z drugiej strony ostatnie 20 lat takiego liberalizmu, pewnej nienormalności politycznej, w jakiej Polska się znalazła właśnie po Okrągłym Stole. Że to wszystko spowodowało, że tak naprawdę ja mam wrażenie, to jest moje zdanie, myślę, że może połowa Polaków po prostu myśli w kategoriach państwowych, patriotycznych o Polsce i to zresztą trochę widać w wyborach, czy w tych statystykach wyborczych. Mało jest aktywności takiej obywatelskiej, chociaż muszę jednocześnie powiedzieć, że no nie wiem, jeżdżąc na przykład z książką o pani Ani Walentynowicz, zjechałem objechałem prawie cały kraj, całą Polskę, no to wszędzie po prostu rzeczywiście wielkie tłumy. Widać, że jest taki nowy duch wstąpił po 10 kwietnia zwłaszcza w Polaków i dużo chęci do takiej pracy po prostu dla Polski, dużo takiej aktywności, takiej nie tylko partyjnej, ale w większym mieście, które pokazują interesujące filmy. No ludzie po prostu szukają ze sobą kontaktu. No to jest jakaś właśnie szansa na taką samoorganizację narodu polskiego. No i w tym ja upatruję bardzo dużą szansę na pewną przemianę Polaków. Prześniadka w jakimś stopniu po prostu ewoluuje w kierunku tej solidarności w dużej mierze, powiedzmy, pierwszej, tej, o którą się zawsze upominała Anna Walentynowicz. To jest na pewno pozytywne. Jego ataki na Janusza Śniadka ze strony Wałęsy, Tuska i innych powodują, że uważam, że Janusz Śniadek i Solidarność może być tym zalążkiem czy tym przywództwem w Polsce, które pociągnie za sobą po prostu. Wiesz, że Polacy potrzebują czegoś więcej już niż tylko szyld Solidarności, że te ostatnie 20 lat, które również były, te różne błędy, również ludziom się zaczęły kojarzyć z Solidarnością, bo przecież mówienie o tym, że mamy w Polsce rządy solidarnościowe, łącznie z panem Komorowskim, który mówi, że odwołuje się do tradycji solidarnościowej, prawda, a to mu nie przeszkadza w tym, żeby do Katynia, do Smoleńska, czy na plac Józefa Piłsudskiego zabierać Jaruzelskiego i pod pachę niejako z Jaruzelskim właśnie świętować, że część ludzi, część Polaków po prostu uważa, że coś jest nie tak z tą tradycją, skoro ona pozwala na tego typu sojusze. Sojusze z ludźmi, którzy przyrzekali Breżniewowi likwidację Solidarności. I oczywiście to jest pewna trudność również dla Śniadka i dla ludzi, którzy się utożsamiają z tym ideasie ostatnich 20 lat, a które w części jest również patriotyczne, chociaż mam wrażenie, że w mniejszości, no odwołuje się do jakichś, nie chcę powiedzieć innych wartości, bo do antykomunizmu również się odwołuje, ale jakby sam szyld Solidarności tego wszystkiego nie wypełnia, nie załatwia. Stąd z jednej strony poszukiwanie czegoś jeszcze głębiej, na przykład zainteresowanie jest duże pierwszą Rzeczpospolitą, tradycją sarmacką. Dużo na ten temat się w Polsce teraz pisze i mówi, ale jednocześnie oczywiście i międzywojnie, i tradycja wojenna, tradycja walki politycznej i zbrojnej również po wojnie z komunistami. Te koncerty zespołów również rockowych, które odwołują się do tradycji właśnie tej drugiej konspiracji, tego podziemia zbrojnego powojennego, które do 56 roku walczyło z okupacją sowiecką w Polsce. Że to są rzeczy, które jak najbardziej pociągają część młodych ludzi, a więc niekoniecznie tylko Solidarność.
Pan jest przedstawicielem młodego pokolenia.
Już średniego chyba.
No, powiedzmy młodo-średniego. Jakie jest to młode, może młodsze od pana, 20-latkowie, 30-parolatkowie? Jacy oni są naprawdę, 18-latkowie? Czy to są ludzie, którzy, bo zaraz po Smoleńsku, po tej tragedii, było widać w tych demonstracjach Solidarności i bólu i żałoby było bardzo wielu młodych ludzi, ale jednocześnie mamy krakowskie przedmieście i mamy ten incydent z krzyżem i tych młodych ludzi, którzy zostali skrzyknięci przez Gazetę Wyborczą i to środowisko, którzy pluli na osoby modlące się. Muszę panu powiedzieć, że nic w ostatnim czasie tak mnie nie przeraziło, jak widok tych robotów wręcz, ogłupiałych młodych ludzi, którzy na byle hasło byli gotowi zrobić wszystko, powiedzieć wszystko i obawiam się, że ja już mówiłam to kiedyś na antenie, że gdyby im dano kije bejsbolowe do ręki czy pistolety i powiedzieli, to są wasi wrogowie, strzelajcie i bijcie, by to zrobili. Czy oni są przedstawicielami tego młodego pokolenia? Bo jeżeli tak, to można powiedzieć, że naród polski zmierza ku samozagładzie i to bardzo szybkim krokiem.
Ale ja myślę niestety, że oba te przykłady tej Polski zadumy, pogardliwie Niesiołowski powiedział, Polski na lawecie po 10 kwietnia, tej Polski...
Ja przepraszam, ale on jest naprawdę hamem. Przepraszam, że tak mówię.
Satanistów, nie tylko takich liberałów, którym się nie mieści w ogóle w głowie to, że krzyż może w miejscu publicznym stać, ale również takich satanistów, tam było krzyki odwrócić krzyż do góry i tak dalej, że niestety to są w jakimś sensie reprezentatywne zjawiska dla tych procesów, które dzieją się w społeczeństwie polskim i w tym w tym młodym pokoleniu. I stykając się z młodymi ludźmi podczas jakichś wykładów czy pracy akademickiej, to muszę przyznać, że po prostu tego typu postawy, często skrajne wobec siebie, no są obecne. Są dość mocno już zakorzenione. W tym sensie Polacy stają się społeczeństwem takim dość typowym, liberalnym, jak na Zachodzie. Te procesy, które miały miejsce i wciąż w jakimś sensie niszczą na przykład naród hiszpański, niemiecki, francuski, są również obecne i u nas. I mamy piękne przykłady, liberalny, dla którego polskość jest jakimś obciążeniem. Pewna niestety dobra warszawska albo jakaś wojenka i trzeba by Polski bronić, to ona zrobiłaby i tu powiedziała coś, słowo, użyła słowa bardzo niecenzuralnego, ale generalnie chodziło o to, że ona by uciekła z tego miejsca, nie angażowałaby się. I to niestety, myślę, jest w dużej mierze...
Jest też brak takiego bardzo podstawowego, logicznego myślenia, bo z jednej strony krzyczą, że krzyż w tym miejscu przed pałacem szpeci to miejsce, a z drugiej strony barierki im nie przeszkadzają, które są dużo bardziej szpetne od tego krzyża i one tam stoją i nikt nie protestuje, że tam są barierki i one utrudniają ruch, że one szpecą, że są brzydkie i nie powinny tam być.
No tak, ale to jest odwoływanie się do jakichś racjonalnych, a się będą i to się będą temu znakowi sprzeciwiać do końca. No i tak to już jest, ale nie chcę, żeby to tak pesymistycznie brzmiało. Uważam, że w Polsce jest tak dużo dobra i tylu ludzi zaangażowanych, ale chcę jednocześnie powiedzieć, że trzeba po prostu w Polakach, nie tylko w Polsce nad Wisłą, ale również w środowiskach polonijnych czy jeszcze emigracyjnych, bo niektórzy uważają się za emigrację, wyzwalać po prostu takiego właśnie ducha aktywności. Naprawdę, jak my po prostu nie będziemy walczyli o pamięć, o to, żeby Polska była dalej, bo to jest to jest łatwe, ale to jakby nie załatwia żadnej sprawy. Nie rozliczali ich z tego po prostu, co zrobiłeś dla tej sprawy, co zrobiłaś dla tamtej sprawy, dlaczego jest tak, a nie inaczej, dlaczego podpisaliście umowę na dostarczenie gazu po prostu na 30 lat od Rosji i tak dalej, i tak dalej. Że to jest bardzo ważne, bo jak urzędnik, jak polityk nie widzi tego po prostu oporu, tego zainteresowania nawet, tego, że ci, którzy tą polskość mają w sobie i czują się po prostu Polakami i są zaangażowani, jeszcze za mało robią. I w tym sensie na przykład Anna Walentynowicz była fenomenalną osobą, jest fenomenalnym przykładem. Ona po prostu była aktywna do ostatnich chwil. No proszę sobie wyobrazić, że ona mieszkała na trzecim piętrze, w którym nie było, w tym domu nie było żadnej windy. Ona o kulach wtaczała się dzień w dzień po prostu do góry, a jednocześnie jej się po prostu chciało i taki życiorys, że on jest potrzebny też dla ludzi, żeby ich po prostu jakoś porwać po prostu dla tej idei polskości.
Dlatego pamięć o niej jest tak niebezpieczna dla niektórych środowisk, prawda?
Na pewno.
Witam.
A, witam panią, witam pana doktora i wszystkich słuchaczy. Tutaj fajnie słuchać się o pani Walentynowicz i również o okrągłym stole. I ja mam taką sugestię do pana doktora, czy mógłby się zająć ludźmi, którzy nie godzili się na takie układy i odmówili, nie chcieli iść na tak zwaną tanią popularkę i zdobywać w ten sposób dla siebie jakieś tam pozycje, jak zrobili to uczestnicy okrągłego stołu. Tyle bym.
Próba ma chyba z 800 stron, gdyż postanowiłem sportretować panią Anię na tle często dziesiątek czy setek ludzi, których nie znajdziemy, których nazwisk nie znajdziemy na kartach polskiej historii. Chciałem do tej świadomości pamięci historycznej Polaków. I tam ja zapewniam w tej książce, no w tych rozdziałach dwóch ostatnich dotyczących tej drogi do okrągłego stołu, znajdziecie państwo dziesiątki po prostu nazwisk ludzi, którzy się temu sprzeciwili, którzy odmówili. Bo Anna Walentynowicz ten niesamowity polityczny instynkt, żeby w połowie lat 80. powiedzieć, że to się tak skończy i że ona od tego momentu będzie wszystko robiła, żeby to Ewa Kubasiewicz, Andrzej Rospochowski, w jakimś sensie Jan Rulewski, obecnie senator Platformy Obywatelskiej, Andrzej Słowik i dziesiątki, dziesiątki jeszcze innych ludzi byli po prostu w tym samym obozie antykomunistycznym, w którym, który twierdził po prostu, że dzisiaj siadanie z Jaruzelskim do okrągłego stołu jest po prostu zdradą tych ideałów i wzmacnianiem samego Jaruzelskiego i reżimu. I na to się po prostu nie godzili. I tą historię Anny Walentynowicz ja przedstawiłem właśnie w takim bardzo szerokim kontekście. Jej poglądy były odbiciem poglądów tego całego środowiska. Nie tylko trójmiejskiego, ale przecież skonfrontowana została, że tak powiem, z treścią mojej książki, której ja jej na raty nie pokazywałem, tylko pokazałem jej po prostu maszynopis całości, takim dość emocjonalnym tej książki, że pana książka podoba mi się dlatego, że nie przedstawił mnie pan jako jednoosobowego bohatera Solidarności, tylko wydobył pan ludzi, o których już dzisiaj często nikt nie pamięta. I oni tam są z nazwiskami.
Jaka była szczodra.
Tak, tak, tak.
Nie myślała
ale, ale w tym jest, ale w tym jest jej wielka po prostu taka skromność i uważała po prostu, miała taki dar, czy to mówienia, czy szerzej, aktywizowania się w momencie, kiedy uważała po prostu, że to jest konieczne. Nie uważała siebie po prostu za geniusza w każdej sprawie i że zawsze musi coś powiedzieć, żeby zabłysnąć. Żeby nawet zabłysnąć w taki sposób, o, ja się nazywam Anna
Otwarty mikrofon, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy.
Ja chciałam zadać pytanie, to znaczy, aby pan coś powiedział na temat pani Krzywonos.
Proszę
Dziękuję
bardzo.
Mam to też zapisane tutaj na mojej liście pytań, ale...
No tak, to jest bohaterka ostatnich, tak. ostatnich kilku tygodni. No na kartach swojej książki troszeczkę o niej też piszę, wspominam o niej. Powiem coś takiego, ona w roku 80 w sierpniu... Zdradziłeś nas, zdrajco, i teraz nas wybiją jak pluskwy. To są zdjęcia, to są słowa Henryki Krzywonos. Natomiast jej ewolucja późniejsza, zwłaszcza w latach 90., no jest wynikiem po prostu tego, że ona uznała, że trwanie przy tych poglądach jest nieopłacalne. I ona po prostu przeszła na drugą stronę, zapisała się do Unii Demokratycznej, czy tam Unii Wolności. No bo po prostu jakby żyć z tamtymi ludźmi jest łatwiej. Ona jeszcze prowadziła, czy prowadzi również w sensie historycznym. Ona już dzisiaj nawet czytałem Jaruzelskiego chwali. Już nie tylko z Kwaśniewską promuje książkę na swój temat, ale mówi, że Jaruzelskiego też nie należy po prostu w jakikolwiek sposób karać za grudń, za... Ja swoją książkę o Annie Walentynowicz, którą jakby generalnie przecież zakończyłem w kwietniu, kończę również taką przestrogą. Cytuję słowa Donalda Tuska z 4 czerwca 2009 roku, które wypowiedział na Wawelu wobec wielkich, możnych tego świata, którzy przyjechali na obchody końca komunizmu, 20. rocznicy końca komunizmu w Polsce. I on powiedział wobec tych wszystkich notabli, że jest jedna ikona Solidarności i ona siedzi tu pośród was. I to jest Henryka Krzywonos. I to był dla mnie sygnał, mówię, i to ten festiwal, który obserwujemy od sierpnia tego roku, jest tylko tego, że tak powiem, wypełnieniem tej zapowiedzi, która znalazła się w tej wypowiedzi Donalda Tuska. Ten cytat rzeczywiście szokujący, jak się dzisiaj weźmie tą książkę i ten tylko po prostu jest opowieścią o tym, co już było rok temu. No i to, co dzisiaj obserwujemy, jest tylko, jak powiedziałem, po prostu pewną realizacją tego pomysłu, którą pan premier zarysował w czerwcu zeszłego roku.
Otwierając przypadkowo strony na taki dział funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, szczególnie zaangażowani w represję i inwigilację Anny Walentynowicz, było ich chyba 12. Jedna drobna kobieta, 12 funkcjonariuszy SB, czyli była niebezpieczna. Wracamy teraz do państwa pytań. Otwarty mikrofon, dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani Łucjo i doktora, witam serdecznie.
Witam.
Panie doktorze, ja mam takie pytanie zasadnicze. Pan jako z wykształcenia historyk, czego przykładowo, jeżeli to było 70-lecie, właśnie taka rocznica okrągła i wypadała 10 kwietnia, dlaczego to się zgodzili na 7 kwietnia i rząd Rzeczpospolitej? To jest niedopuszczalne, żeby zakłamać.
Dobrze, ale mamy bardzo mało czasu, proszę o krótkie pytania. Dobrze.
Właśnie, dlaczego to nie było poruszane?
Dobrze, dziękuję panu bardzo.
Okoliczności rozbicia obchodów rocznicy zbrodni katyńskiej na 7 kwietnia i 10 kwietnia są przedmiotem rozlicznych dyskusji, artykułów prasowych w Polsce. Ja mam wrażenie, że tego jest coraz więcej. I chcę powiedzieć, że bez tej całej kuchni związanej z przygotowaniem obchodów nie zrozumiemy jakby tego wszystkiego, co się stało 10 kwietnia i należy oczywiście ten aspekt również tej katastrofy, ten aspekt właśnie przygotowań brać pod uwagę i analizować. Tak się robi w każdym, jak powiedziałem, normalnym, demokratycznym kraju i dobrze, że są ludzie, również parlamentarzyści, którzy się właśnie tym aspektem zajmują. Na pewno będzie po prostu przybliżała nas do prawdy i myślę, że to, co parlamentarzyści mogą zrobić, no to może zwłaszcza właśnie tą sprawę zbadać, o którą pyta nasz słuchacz.
Otwarty mikrofon, dobry wieczór.
Dzień dobry pani. Moje imię jest Bogdan Znańsk. Chciałem się zapytać, czy mógłbym po audycji to będzie zadzwonić, bo chciałem panu coś dać do Polski i pani w prezencie.
Dobrze, proszę po audycji zadzwonić. Otwarty mikrofon, dobry wieczór. Halo.
Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór dla pana doktora.
Witamy.
Ja tak to w skrócie. Panie doktorze, chciałbym oczywiście z wielkim szacunkiem i z wielką przypadki, które są po fakcie. A teraz na bieżąco. Minister Sikorski, minister Ławrow, minister spraw zagranicznych. Proszę mi wytłumaczyć radiosłuchaczom, jak to się dzieje, że się zwraca rzecznik prasowy Ministerstwa Polskiego i oczywiście pierwszy głos zabiera minister Ławrow Rosji jako minister spraw zagranicznych i się zwraca jego ekscelencja. Ja dzwoniłem do pani redaktor i mówiłem, że to był
dobrze, pytanie,
na Babelu hołd Polski. Mhm. Tak, i to jest to samo. Więc chciałbym, żeby zwrócić szczególną uwagę, bo po fakcie się zwraca uwagę, ale na bieżąco się nie reaguje.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Nie, ja myślę, że się dużo reaguje i na przykład zanim jeszcze doszło do tej wizyty ministra Ławrowa, dyskutowano po prostu w Polsce dość szeroko na łamach prasy, głównie to Rzeczpospolita oczywiście publikowała, kwestionując jakby zasadność w ogóle takiego spotkania z Ławrowem. Stanu, ministrowie, premierzy i ministrowie nazywani są ekscelencjami. Tak było zawsze i w jakimś sensie należy się cieszyć, że niektórzy do tego wracają, chociaż możemy mieć tutaj pewne wątpliwości co do tego, że akurat może nie należy zaczynać tego powrotu od postaci takich jak minister Ławrow, minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej.
Otwarty mikrofon, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę uprzejmie.
Ja chciałam rozmawiać z panem profesorem.
Jest pani na antenie, mamy 1,5 minuty, słucham.
Dobrze. Chodzi mnie o...
Dobrze, ale pani ma pytanie, mamy niewiele czasu.
Tylko właśnie chodzi mnie o tę wypowiedź, bo ja bardzo, bardzo czekam na tę odpowiedź.
Ale jakie jest pani pytanie?
Ja uważam, że Tusk przywiózł rozeznanie, co ma się stać z Lechem Kaczyńskim i przywiózł wtedy, kto ma być prezydentem. Jest bardzo wielkie zakłamanie.
Dobrze, dziękuję pani bardzo.
Tego ja nie wiem. Trudno mi się wypowiadać na ten...
...rości i odwagi i jasności w polityce, prawda? Są, rodzą prawda. Się podejrzenia
pod adresem polskiego rządu.
Panie doktorze, kiedy książka ta będzie do nabycia w Chicago?
Moi dobrodzieje, którzy mnie tutaj zaprosili, czyli przede wszystkim pan Bogdan Łodyga i jego małżonka Jadwiga i Fundacja Wolnego Słowa, chcą zorganizować spotkanie otwarte ze mną, jako autorem tej książki i te książki po prostu zostaną przewiezione z kraju do Stanów Zjednoczonych i to ma się odbyć w przeciągu miesiąca czy półtorej miesiąca, więc niedługo. I będzie możliwość nie tylko porozmawiania, ale też nabycia tej książki. Ja chcę przygotować taką prezentację multimedialną, pokazać krótki filmik o pani Ani. Niestety również z tym tragicznym zakończeniem, czyli jakoś w ten sposób może łączyli się z rodakami w kraju. Wielu z nas jest cały czas pogrążonych tą tragedią i nie możemy jakby dojść do siebie i zrozumieć po prostu, dlaczego to się wszystko w taki sposób stało.